pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Jest porozumienie na szczeblu eksperckim w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, poinformował poseł Stanisław Piotrowicz. Parlamentarzysta podkreślił, że wszystko wymaga jeszcze akceptacji prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Do takiego spotkania ma dojść w terminie, który umożliwi rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektami na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, spotkał się w piątek z prezydenckim ministrem Pawłem Muchą. Była to kolejna rozmowa dotycząca przyszłości prezydenckich projektów ustaw. Wydaje się, że wypracowaliśmy taki kompromis, w następstwie którego nie zostanie zatracone to, co jest istotą reformy, podkreślił poseł Stanisław Piotrowicz. Dodał, że szczegóły będą jeszcze dopracowywane podczas prac legislacyjnych. A kwestią sporną był między innymi wybór członków KRS-u.
Skłaniamy się do tego, ażeby wybór nastąpił w Sejmie i przy zagwarantowaniu opozycji prawa do wprowadzenia do Krajowej Rady Sądownictwa tych kandydatów, których uważa za stosowne. A więc to, na co pan prezydent kładł nacisk, ażeby wybór był większością 3/5 głosów, ażeby do Krajowej Rady Sądownictwa zostali wprowadzeni również przedstawiciele rekomendowani przez opozycję. Takie były warunki pana prezydenta i one znajdują się w tej poprawce, którą jesteśmy skłonni zaakceptować.
Prezydent Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji. PiS przekazało prezydentowi swoje poprawki ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent Duda 4 razy spotykał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Klub PiS złożył w Sejmie projekt zmian w kodeksie wyborczym dotyczący wyborów samorządowych. Zgodnie z zapowiedzią wprowadzona będzie dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Pierwsza kadencja będzie liczona od 2018 roku. W projekcie zmian znajduje się m.in. obowiązek kamer w lokalach wyborczych czy udział mężów zaufania w całym procesie prac komisji. Organizacja wyborów przejdzie w ręce Państwowej Komisji Wyborczej. Poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u, podkreśliła, że reforma ma m.in. doprowadzić do większej przejrzystości procesu wyborczego.
Te rzeczy zmierzają do tego, by nasze zmiany, które proponujemy, były bardziej przejrzyste i uczciwe, jeśli chodzi o proces wyborczy, by zwiększyły udział obywateli w kontrolowaniu władzy samorządowej, by dawały pewne uprawnienia opozycji w kontrolowaniu władzy samorządowej. To są zmiany, które przygotowywane były przez długi okres czasu. One są efektem informacji, które do nas docierały, których byliśmy świadkami chociażby w procesie wyborczym. To są sygnały od ludzi, którzy są praktykami.
PiS postuluje też reformę Państwowej Komisji Wyborczej, ale zmiany są odłożone na po wyborach w 2019 roku. Wybranych zostanie nowych 9 przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, po jednym miejscu dla przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. 7 wybierze Sejm. Zgodnie z projektem obecna kadencja PKW wygasłaby wraz z końcem kadencji Sejmu, a wyboru nowej Państwowej Komisji Wyborczej dokonaliby posłowie kolejnej kadencji. Były premier Donald Tusk po raz pierwszy pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i weźmie udział w uroczystościach Święta Niepodległości. Zaproszenie na jutrzejsze obchody zostało jak co roku wystosowane przez prezydenta do wszystkich byłych premierów i byłych prezydentów. Minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta, poinformował, że były premier Donald Tusk weźmie udział w części obchodów.
W tym roku po raz pierwszy za kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy pan przewodniczący Tusk odpowiedział pozytywnie, odpowiedział, że weźmie udział w części obchodów. 11 listopada poprosił także o możliwość złożenia wieńca i Kancelaria Prezydenta do tej prośby pana przewodniczącego Tuska się przychyliła.
Według informacji Polskiej Agencji Prasowej na uroczystości w tym roku nie będzie byłych prezydentów Lecha Wałęsy i Bronisława Komorowskiego oraz byłego premiera Leszka Millera. 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie tradycyjnie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Przemówienie na placu Piłsudskiego w Warszawie wygłosi prezydent Andrzej Duda. W Warszawie odbyły się społeczne obchody w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Połączono je z obchodami miesięcznicy smoleńskiej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. premier Beata Szydło i prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Uroczystości rozpoczęły się poranną mszą świętą w warszawskim kościele seminaryjnym. Eucharystia sprawowana jest co miesiąc w intencji ofiar katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem. Wieczorem mszę świętą sprawowano natomiast w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Jej proboszcz, ksiądz Bogdan Bartołd, w komilii nawiązując do święta niepodległości, przywołał słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że nie może być sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski na jej mapie. Kapłan zwrócił też uwagę, że w bolesną historię naszej ojczyzny wpisuje się tragiczne wydarzenie z 10 kwietnia 2010 roku.
Gdy powierzamy nasze siostry, naszych braci, którzy zginęli pod Smoleńskiem i dzisiaj, gdy modlimy się w intencji naszej ojczyzny, zadajemy sobie pytanie, czy czujemy się odpowiedzialni za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska, bo to imię określa nas wszystkich. Może zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że szybciej odzyskali wolność, podczas gdy nasza polska wolność tak wiele kosztuje. Ale papież przypominał, powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nie kosztowała. Polski, w której inni by za nas decydowali. Polski, w której nie byłoby miejsca dla znaku krzyża.
Po mszy świętej z archikatedry przed Pałac Prezydencki wyruszył Marsz Pamięci. Później jego uczestnicy udali się na Plac Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem marszałka i przed grobem nieznanego żołnierza. Święto Niepodległości 11 listopada parlamentarzyści i kierownictwo PiS tradycyjnie będą obchodzić w Krakowie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński nie wykluczył zmian dotyczących miejsca pomników upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lider Zjednoczonej Prawicy uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w konkursach na pomniki, które mają stanąć w centrum stolicy. Jarosław Kaczyński powiedział, że uczestnicy konkursu na projekty pomników wykazali odwagę, biorąc w nim udział. Jednocześnie zapewnił, że będzie dążenie do tego, by plan uczczenia ofiar katastrofy oraz jego świętej pamięci brata został zrealizowany i to w bardzo nieodległym czasie.
Być może będą pewne zmiany, mówię tutaj o zmianie miejsca, ale jestem przekonany i bardzo dziękuję tutaj panu Kalinie, który powiedział, że jest przeświadczony, iż 10, rozumiem, że chodzi o 8 rocznicę, ten pomnik stanie. Sądzę, że stanie także ten drugi pomnik.
Zgodnie z założeniami konkursu, pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma stanąć na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, pomnik ofiar tragedii smoleńskiej u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbyły się ponowne uroczystości pogrzebowe generała Andrzeja Błasika. Dowódca Sił Powietrznych zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Msza pogrzebowa sprawowana była w kaplicy na cmentarzu wojskowym. Trumna ze szczątkami dowódcy Sił Powietrznych została odprowadzona do kwatery smoleńskiej. Pogrzeb generała Błasika odbył się już ponad rok temu, jednak po wykryciu nieprawidłowości związanych z ekshumacjami ofiar katastrofy smoleńskiej postanowiono jeszcze raz pochować dowódcę Sił Powietrznych. W maju tego roku po przeprowadzonej ekshumacji generała Włodzimierza Potasińskiego, dowódcy wojsk specjalnych, okazało się, że w trumnie generała znaleziono szczątki trzech innych ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym szczątki dowódcy Sił Powietrznych generała Błasika. Generał Andrzej Błasik zginął 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Kolejne umowy zawarte przez Inspektorat Uzbrojenia są przykładem tego, że polska armia się zmienia i modernizuje, powiedział wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. W jego obecności w MON podpisane zostały dziś umowy na dostawę systemu IFF, czyli identyfikacji swój-obcy, oraz na realizację pracy rozwojowej programu Jarzębina S. System IFF ma dostarczyć Wojskowy Zakład Lotniczy nr 2, a za program Jarzębina S mają być odpowiedzialne Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma i spółka MintMate. Na briefingu prasowym wiceszef MON Bartosz Kownacki wyjaśniał znaczenie umów.
Jedna na ponad 60 milionów złotych z WZL-2 w Bydgoszczy. To jest umowa, która pozwala dostosować MiG-29. Dobra, niestety postsowiecki sprzęt do wymagań, najwyższych wymagań NATO. I to ważne, że wygrywa to postępowanie, że dostaje to postępowanie polska firma, bardzo dobry zakład. Druga z umów to praca badawczo-rozwojowa na system ładunków wybuchowych, który ma zastąpić miny przeciwpiechotne, które zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami konwencją ottawską nie mogą być stosowane. To jest umowa na 15 milionów złotych.
Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki był też pytany o ostatni raport NIK-u dotyczący gospodarowania mieniem w jednostkach wojskowych. Powiedział, że podsumowuje on to, co w Polsce działo się w polskich siłach zbrojnych przez ostatnie 25 lat, bo jak przypomniał, raport dotyczy lat 2014-2016. Wiceszef MON przyznał też, że dla rządu PiS-u naprawa sytuacji jest ogromnym wyzwaniem, bo nie da się w ciągu roku kupić systemu obrony powietrznej, samolotów, śmigłowców, czołgów, ale trzeba to robić systematycznie. Planowany termin wejścia w życie ograniczenia handlu w niedzielę jest zagrożony. Minister Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, powiedział, że w tym momencie termin 1 stycznia 2018 roku, jak przewiduje obywatelski projekt, jest mało prawdopodobny. Wcześniej poseł Janusz Śniadek, którego komisja zajmowała się projektem, powiedział, że rozważanym terminem wejścia w życie ustawy jest luty. Ma to związek z nierozpatrzeniem projektu ustawy w tym tygodniu. Powodem usunięcia z porządku obrad Sejmu tego punktu były wątpliwości zawarte w opinii MSZ co do konieczności notyfikacji ustawy przez Komisję Europejską z uwagi na jej nawiązania do kwestii zakupów przez internet.
Co oznaczałoby prawdopodobnie obowiązek notyfikacji, a wszczęcie tego procesu z kolei pociągnąłoby za sobą, jak pisze w informacji, od 8 do 12 miesięcy opóźnienia, bo tyle ta procedura mogłaby trwać. To oznacza konieczność wyjęcia z tej ustawy tych wątpliwych zapisów i procedowania jej już bez takiego ryzyka. Ustawa jest przełożona na następną sesję Sejmu 22-23 listopada, wówczas się nią zajmiemy. No to oczywiście pociągnie ze sobą pewien skutek opóźnienia. W tej chwili rozpatrujemy termin wejścia w życie 1 lutego przyszłego roku.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w skład którego wchodzi m.in. Solidarność, liczy na to, że partia rządząca powróci do pierwotnego zapisu obywatelskiego projektu o zakazie handlu we wszystkie, a nie tylko dwie niedziele w miesiącu. W specjalnym oświadczeniu komitet napisał, że aktualna treść ustawy nie spełnia oczekiwań obywateli Rzeczypospolitej, którzy swoim podpisem udzielili poparcia dla ustawowej ochrony niedzieli. W Radiu Maryja dalsze informacje. Polska przystąpi do unijnej współpracy obronnej w ramach PESCO. Gotowość udziału w niej nasz kraj ma wraz z innymi państwami założycielskimi notyfikować w najbliższy poniedziałek podczas wspólnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony. O sprawie poinformował wiceszef MSZ do spraw europejskich Konrad Szymański. Polityk zaznaczył, że Polska przystępując do PESCO ma podkreślić jednocześnie kluczowy charakter współpracy z NATO. Nasz kraj długo wahał się, czy dołączyć do unijnej współpracy obronnej. Wątpliwości, które pojawiały się przed podjęciem decyzji w tej sprawie, dotyczyły ewentualnego dublowania wysiłków Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony poseł Michał Jach wskazał, że Polska przystępuje do PESCO, ale z zastrzeżeniem, że to NATO jest priorytetem.
Sojusz jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa, ale ta inicjatywa może poprawić, dlatego bardzo dobrze, że Polska przystępuje, bo nasi politycy mają bardzo rozsądny pogląd na ten temat i nadal uważamy, że sojusz jest niezbędny dla europejskiego, ale i światowego bezpieczeństwa, a jeżeli dodatkowe pieniądze Unia chce wyasygnować w celu zwiększenia czy to sił zbrojnych na naszym kontynencie, czy też rozwoju nowych technologii, to będziemy się starali, żeby to wykorzystać we właściwym kierunku, nie po to, żeby marginalizować NATO.
Oprócz Polski, deklarację dotyczącą przystąpienia do stałej strukturalnej współpracy w dziedzinie obronności podpisać ma także 20 innych państw Unii Europejskiej. Unijna integracja w tym sektorze, nazywana nawet wojskowym Schengen, ma prowadzić do finansowania projektów rozwoju technologii wojskowych i wzmocnienia przemysłu obronnego Unii Europejskiej. Polityczną decyzję o uruchomieniu PESCO unijni przywódcy podjęli na czerwcowym szczycie Unii Europejskiej. Współpraca formalnie zostanie uruchomiona na szczycie w grudniu. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.